Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Kościół świętuje uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Już za chwilę mówić będziemy o jej watykańskich i polskich obchodach.
Nadam rozmowę z prefektem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynałem Francisem Arince.
A Piotr Samerek w ramach swych audycji z historii Ambasady Polskiej przy Watykanie opowie o realizacji konkordatu z 1925 roku.
26 maja na magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Boże Ciało, dzień, w którym liturgia Kościoła zaprasza do refleksji nad największą tajemnicą wiary, rzeczywistą obecnością Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Uroczystości w Rzymie rozpoczęła o godzinie 19 msza przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Przewodniczący liturgii Benedykt XVI porównał w homilii dwie procesje eucharystyczne. Pierwsza, która przeszła z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego, towarzyszyła Jezusowi w poprzedzającą mękę noc zdrady. Druga, przeżywana przez Kościół po zmartwychwstaniu, podejmuje wezwanie Pana: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
W sakramencie Eucharystii Chrystus zawsze wychodzi ku światu i ten uniwersalny aspekt eucharystycznej obecności ukazują dzisiejsze procesje. Niesiemy Chrystusa obecnego pod postacią chleba ulicami naszego miasta. Powierzamy te ulice, te domy, nasze codzienne życie Jego dobroci, mówił papież w homilii, wzywając, by nasze drogi, domy i życie były pełne Jezusa. Przedkładajmy Mu cierpienia chorych, samotność ludzi młodych i w podeszłym wieku, pokusy, lęki, całe nasze życie, zachęcił Benedykt XVI. Takie pełne oddanie prowadzi do zażyłości z Bogiem. Jej celem jest upodobnienie naszego życia do życia Chrystusa, który jest żywą miłością. Trasa rzymskiej procesji pod przewodnictwem papieża tradycyjnie wiedzie z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Eucharystyczne procesje, którymi wierni publicznie oddali cześć Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, wyszły na ulice w wielu krajach.
Eucharystia od samego początku była dla chrześcijan zapowiedzią pełnego udziału w życiu Bożym. Wierni, biorąc udział w celebracji Eucharystii, mieli w pamięci słowa Chrystusa, który powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, będzie miał życie wieczne.
Dla mnie jest to taka krótka chwila refleksji, takie zatrzymanie się nad tym, co staje się jakąś praktyką dnia codziennego.
Paweł Ryl ze wspólnoty Emmanuel.
I tak sobie myślałem, że dzisiaj jak będę na przykład na adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy, to takim pytaniem, które będę kierował do Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba, jest to: kim Ty naprawdę jesteś? I taką, czy ja naprawdę wierzę, że Ty jesteś tutaj obecny? Bo czasami różne problemy życia codziennego przytłaczają tą modlitwę, stają się głównym tematem tej modlitwy i jakby zamazują tą świadomość rzeczywiście, że ktoś, przy kim praktycznie całe nasze życie jakoś i te wszystkie problemy są śmiesznie małe, stoi przed nami. I tak chciałbym sobie ożywić czy uświadomić jeszcze raz od nowa tą realną obecność tego, wobec którego tak naprawdę wszystko, co przeżywam, jest o wiele mniejsze, wobec tajemnicy którego tak naprawdę wszystko staje się o wiele prostsze.
W całym Kościele Święto Bożego Ciała obchodzone jest od 1264 roku. Bullę potwierdzającą uroczystość ogłosił w 1317 roku papież Jan XXII. Pierwsza wzmianka o odbywającej się w tym dniu procesji pochodzi z Kolonii w XIII wieku. Wiek później jest już znana w Anglii, Francji, w Hiszpanii i w Rzymie. W krajach niemieckich procesja była łączona z modlitwami o pogodę i urodzaje. Dlaczego Polacy przychodzą na procesję?
Skoro jestem wierzącym, to muszę być praktykującym, bo jak tłumaczą, że wierzący jestem, ale nie praktykującym, to tak jak drzewo leżałby martwy, tak samo człowiek. Skoro wierzący, oddaje po prostu dzisiaj dzień Eucharystii, oddaje cześć Panu Jezusowi.
Ta procesja to jest symbol ustanowienia Najświętszego Sakramentu i to jest Wielki Czwartek, kiedy Pan Jezus ustanowił chleb i wino, przemienił w ciało i krew, dlatego jest w czwartki i jest Boże Ciało.
Dziś na ulice polskich miast wyszły tłumy wiernych. Tradycyjnie w procesji wzięły udział tysiące warszawiaków. Uroczystościom na krakowskim przedmieściu przewodniczył prymas polski kardynał Józef Józef Glemp, który wygłosił także homilię.
Czy nie trzeba jakiejś rewolucji moralnej, żeby oderwać się od tego, co jest złe? Czy nie możemy wydobyć ze siebie tej siły? Tak, bracia i siostry, trzeba nam odrodzenia.
Ksiądz prymas w homilii wspominał także Jana Pawła II, mówiąc, że Polacy zdają sobie sprawę z wielkiego daru, jakim był papież. Stwierdził, że powinniśmy umieć dzielić się tym darem z całym światem. Świętość Jana Pawła II opierała się właśnie na umiłowaniu Eucharystii. Kardynał Glemp odniósł się też do problemu lustracji. Co oznaczają kilometry teczek w archiwach IPN? Oznaczają ból, może wstyd, może kryją wielkie grzechy, ale obok tego swędu, który się z nich wydobywa, trzeba dostrzegać struktury zła, którymi posługiwano się, by złamać ludzi, mówił ksiądz prymas. W homilii zwrócił także uwagę na grzechy przeciwko życiu, a także nielogiczne prawo, które nie dofinansowuje leków potrzebnych dla zachowania zdrowia, ale dopłaca do środków antykoncepcyjnych. W ten sposób prawo faworyzuje osoby, które chcą używać życia bez ograniczeń na niekorzyść osób chorych i starszych, mówił prymas.
Staruszka, która ledwo może ze swojej renty wyżyć, nie kupuje, a jak nie ma, no to umrze. Ale dla tych, którzy chcą używać świata, rozkoszować się, to niech środki antykoncepcyjne będą finansowane przez państwo. Jaka logika?
Procesja Bożego Ciała wyruszyła z kościoła Świętego Krzyża, znanego z niedzielnych transmisji radiowych. Kolejne ołtarze znajdowały się przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieopodal kościoła Wizytek, przy kościele seminaryjnym, a ostatnie przy akademickim kościele Świętej Anny, kilkadziesiąt metrów od Zamku Królewskiego.
Trud, zmęczenie i w ogóle przeżycia. Zresztą wychowana byłam w takiej wierze, w takim tradycji, w takim Boże Ciało i iść na procesję, to w domu to jest po prostu człowiek chory.
Dzisiejsza procesja jest oddaniem czci Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. I to, co jest bardzo ważne, co myślę przede wszystkim trzeba podkreślić, nie jest to jakaś manifestacja. My nie wychodzimy na ulice naszych miast, wsi, żeby manifestować. My wychodzimy z Chrystusem Eucharystycznym, żeby pokazać, że ten Chrystus przenika wszystkie sprawy naszego życia, wszystkie jego sfery, wszystkie aspekty. I chyba to jest najważniejsze w tym dzisiejszym dniu.
W Polsce Święto Bożego Ciała jako pierwsza obchodziła diecezja krakowska, o czym świadczą statuty synodalne biskupa Nankera z 1320 roku. Pierwszy opis procesji, w którym możemy przeczytać o tym, jak ona wyglądała, podaje ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV wieku. Dla Radia Watykańskiego z Warszawy Krzysztof Drwal.
O początkach uroczystości Bożego Ciała mówi prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał Francis Arince.
Kościół zawsze mocno wierzył w Przenajświętszy Sakrament Eucharystii, w którym chleb nie jest już chlebem, a wino nie jest już winem. Podczas mszy stają się ciałem i krwią Chrystusa w chwili przeistoczenia, tak jak powiedział sam Jezus. To jest moje ciało za was wydane, to jest moja krew, która będzie wylana za was. Początki samego święta są bardzo złożone. Tym niemniej częściowo wiążą się ze słynnym cudem eucharystycznym, który wydarzył się w roku 1263 w Bolsenie. Czeski ksiądz, który pielgrzymował do Rzymu, odprawiał mszę w kościele świętej Krystyny w Bolsenie. Naszły go wątpliwości co do przeistoczenia chleba i wina. W momencie przełamywania hosty zobaczył płynącą z niej krew, która poplamiła korporał. Ta cenna relikwia 19 czerwca 1264 roku zaniesiona została do Orvieto, gdzie przebywał papież Urban IV. On to Bullon Transiturus z 8 września 1264 roku ustanowił Święto Bożego Ciała, wyznaczając je na czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego. Takie są początki święta, do którego według tradycji teksty liturgiczne napisał święty Tomasz z Akwinu. To była okazja historyczna. Nasza wiara jednak, w sposób oczywisty, opiera się na ustanowieniu Eucharystii przez Jezusa w noc poprzedzającą Jego śmierć na krzyżu.
Czy wierni czują dziś wielkość tego sakramentu? Jak ludziom można pomóc przeżywać ich wiarę w Najświętszy Sakrament?
Można zrobić wiele rzeczy, rozpoczynając przede wszystkim od dobrej formacji. Katechizm Kościoła katolickiego oraz różne lokalne katechizmy mogą w tym znacznie pomóc. Po drugie, warto rozważać słowa Pisma Świętego, Ewangelii, mówiące o ustanowieniu Eucharystii. Po trzecie, czytać liczne dokumenty Kościoła o Eucharystii. Należy cenić uczestnictwo we mszy, dobrze przygotowując czytania, pozwalając wiernym zrozumieć wzniosły moment konsekracji i zostawiając odpowiednie miejsce na dziękczynienie po Komunii Świętej. Poza mszą należy przykładać uwagę do adoracji Najświętszego Sakramentu.
Księże kardynale, jakie są owoce Eucharystii?
Są cztery główne owoce. Pierwszy, ten sakrament przybliża nas do Jezusa, gdy przyjmujemy Go w stanie łaski. Drugi, potęguje w nas łaskę, która jest samym życiem Boga. Trzeci, zmniejsza w nas tę tendencję do grzechu, którą nazywamy pożądliwością. To znaczy, daje nam więcej sił, by oprzeć się pokusom, których nigdy nie braknie w całym naszym życiu. Następnie, daje nam zadatek życia wiecznego, czyli Eucharystia daje nam bilet do nieba. Jezus powiedział, kto przyjmuje moje ciało, tego wskrzeszę w dniu ostatecznym, będzie żył na wieki.
W październiku odbędzie się synod poświęcony Eucharystii. Jakie są jego cele?
Biskupi, w sumie około 200, będą dyskutować, rozważać i medytować nad Eucharystią w życiu i misji Kościoła. To jest bardzo ważne, gdyż o Eucharystii nigdy nie rozważamy wyczerpująco. Zawsze możemy odkryć jej nowe, jeszcze nieznane wymiary. Dlatego synod będzie dla Kościoła wielką łaską. 200 uczestników będzie reprezentować 4200 biskupów z całego świata i w imieniu całego Kościoła podejmą refleksję nad tym sakramentem. W obrady tego synodu swój wkład wnosi cały Kościół. Każdy biskup już o tym rozmawiał ze swymi kapłanami, zakonnikami i zakonnicami. Mówiło się o tym w parafiach, dyskutowano to na uczelniach katolickich. Swój wkład wnieśli także teologowie. Słowem, synod jest dziełem całego Kościoła.
Mówił prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, kardynał Francis Arince.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Realizacja Konkordatu. Konkordat z 1925 roku został bardzo dobrze przyjęty przez większość Episkopatu Polski. Kardynał Aleksander Krakowski mówił o nim. Konkordat jest w zasadzie dobry, skoro go przyjęła Stolica Apostolska i zaleciła wprowadzić w życie. Dla życia kościelnego w Polsce stanowi on mocną i trwałą podwalinę i jest ową prostą linią, której należy się trzymać. Z kolei ksiądz August Chląd, późniejszy prymas Polski, w lutym 1925 roku podczas Akademii Papieskiej w Katowicach podkreślał: to polski konkordat. Nie martwe paragrafy, lecz żywa wola ludu. Nie ciężar, lecz skrzydła do wzlotu na wyżyny chwały. Nie traktat terminowy między obcymi, lecz symbol odrodzonej zgody serdecznej. Układ nienarzucony, niewymuszony, niewyżebrany, lecz przymierze święte, słup ognisty na drodze dziejów. Z punktu widzenia państwa, konkordat wzmacniał prawnie pozycję Kościoła i przyznawał mu dużą autonomię, jednak miało to na celu zachęcenie polskich biskupów do szerszego poparcia polityki wewnętrznej państwa, w tym polityki mającej na celu większe zintegrowanie społeczeństwa polskiego, ze szczególnym odniesieniem do ludności pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego zamieszkującej Kresy. Pierwszym bezpośrednim efektem konkordatu było wydanie 28 października 1925 roku przez papieża Piusa XI bulli Vixdum Polonie Unitas, która ostatecznie ustalała organizację terytorialną Kościoła, dostosowując ją do granic Rzeczypospolitej. Tym samym ostatecznie Stolica Apostolska uznała granice polityczne Polski. Na mocy konkordatu i wyżej wspomnianej bulli dwie diecezje, wileńska i krakowska, zostały podniesione do statusu metropolii. Powstały także cztery nowe diecezje: śląska, częstochowska, łomżyńska i pińska. Oznaczało to zakończenie sporu z Litwą o przynależność kościelną Wilna i doprowadzenie w efekcie do złożenia rezygnacji z urzędu przez dotychczasowego biskupa Wilna Matulewicza, który był Litwinem. Natomiast powstanie diecezji śląskiej wiązało się z ostatecznym zakończeniem konfliktu ze Stolicą Apostolską i Niemcami o jurysdykcję kościelną na obszarze Górnego Śląska. Powstanie diecezji w Katowicach potwierdzało przynależność Górnego Śląska do Polski. Konkordat określał ogólne ramy sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w Polsce. Jednak faktyczne wprowadzenie w życie jego postanowień wymagało wypracowania konkretnych przepisów wykonawczych. Zadaniem tym miała się zająć odpowiednia komisja rządowa oraz komisja papieska, w skład której weszli biskup Henryk Przeździecki, biskup Stanisław Łukomski oraz biskup Adolf Szelążek. Prace obydwu komisji koncentrowały się przede wszystkim na kwestii reformy rolnej, przepisów wykonawczych do konkordatu oraz projektów rozporządzeń uchylających sprzeczne z układem z 1925 roku ustawodawstwo byłych państw zaborczych. Do 1939 roku nie udało się zakończyć prac nad pełnym wdrożeniem w życie postanowień konkordatu, a przebieg rokowań na przestrzeni 14 lat miał często charakter konfliktowy i ukazywał dużą różnicę stanowisk oraz wzajemne pretensje obydwu stron. Na przykład Gustaw Dobrucki, minister spraw wyznań religijnych, w 1927 roku tak pisał do premiera Józefa Piłsudskiego: żądania Komisji Papieskiej idą tu tak daleko, że rzeczowa dyskusja z nimi staje się niemożliwa. Są one wyrazem nie tyle istotnych potrzeb Kościoła jako organizacji wyznaniowej, ale dążeń politycznych zmierzających do ustalenia supremacji Kościoła w stosunkach wewnętrznych państwa, do zapewnienia Kościołowi roli potężnego czynnika w zakresie kształtowania się tych stosunków, wreszcie do materialnego uniezależnienia go od państwa, choć kosztem tego ostatniego. Z kolei członkowie Komisji Papieskiej w pismach kierowanych do kolejnych szefów rządów skarżyli się na sposób postępowania Komisji Rządowej i samego rządu. Chodziło m.in. o to, że rząd wydawał przepisy dotyczące konkordatu bez wiedzy Komisji Papieskiej. Władze administracyjne łamały przyjęte ustalenia, a przygotowane projekty ustaw nie były z winy rządu wnoszone do Sejmu. Dlatego też w 1931 roku biskup Przeździecki pisał w sprawozdaniu z pracy swojej komisji: jeżeli tak dalej pójdzie, a w dodatku zawarte umowy nie będą jak najściślej wykonywane, to Komisja Papieska zawiesi rokowania i zwróci się do Stolicy Apostolskiej o instrukcję, co dalej robić. Pełen napięć i nieporozumień przebieg negocjacji nad implementacją konkordatu, które szczególnie w okresie 1934-1936 znalazły się w całkowitym impasie, nie został doprowadzony do końca. Postanowienia konkordatu z 1925 roku nigdy nie zostały w pełni wprowadzone w życie. Jaka w tych sprawach była rola ambasady przy Stolicy Apostolskiej? Jak pisze we wspomnieniach radca kanoniczny ksiądz Walerian Mejsztowicz, kwestie relacji Watykan-Polska były dominujące w pracy placówki dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej. Sam ambasador Władysław Skrzyński nie uważał jednak tej działalności za ważną. Sprawy to były raczej majątkowe, z natury drugorzędne lub protokolarne, jeszcze mniej ważne. Jedynie sprawa nominacji biskupów mogła czasem mieć większe znaczenie. Najważniejszą rzeczą było strzec, by nie doszło do zaognienia stosunków między kurią rzymską a rządem w Warszawie. I chyba o to właśnie dbał ambasador. Natomiast przedmiotem dużej troski i zabiegów ambasadora była kwestia ukraińska, o której powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W czwartkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.